radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Aleksandra Mańkowska, psycholog specjalizująca się w neuropsychologii i psychologii eksperymentalnej. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jest członkinią panelu eksperckiego oraz recenzentką Narodowego Centrum Nauki. Witam panią w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dr Aleksandra Mańkowska jest laureatką Nagrody dla Młodych Naukowców imienia Jana Upphagena, a także Nagrody Brytyjskiego Towarzystwa Medycznego za publikacje w obszarze psychiatrii i psychonauki. Interesuje się procesem związanymi z orientowaniem uwagi wzrokowej. I właśnie o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Brzmi to dosyć tajemniczo, to orientowanie uwagi wzrokowej. Mam nadzieję, że pani nam to wyjaśni. Ale w tym wszystkim gdzieś tam jest umieszczony mózg ludzki, prawda? Którego reakcje pani bada na właśnie te
różne bodźce.
Różne
tak.
bodźce wzrokowe. Skąd się wzięło to zainteresowanie mózgiem? To jest taka fascynacja?
Myślę, że jeszcze zanim mózg, to tak naprawdę fascynuje mnie człowiek. Jednak na pierwszym miejscu jestem psychologiem, a więc mnie jako psychologa najbardziej interesuje zachowanie innych ludzi. Skąd ono się bierze? Dlaczego niektórzy podejmują takie decyzje, kiedy ktoś inny podjąłby zupełnie inną w tej samej sytuacji? Dlaczego tak bardzo się różnimy? I ja jako z kolei neuropsycholog tych odpowiedzi szukam w mózgu. A więc pod tym względem ten mózg mnie faktycznie fascynuje i staram się, badając bardzo czasami proste procesy, odpowiedzieć na te pytania. W tej pracy neuropsychologa staram się też uwzględniać na przykład różnego rodzaju czynniki, takie, które nam towarzyszą, czyli wiek, płeć, ale też choroby. Więc na przykład osoby, które chorują na niewydolność nerek, czy osoby, które chorują na różnego rodzaju problemy takie emocjonalne, no, plagę można powiedzieć współczesnych czasów. Nic dziwnego, że reagują inaczej i właśnie to staram się w jakiś sposób w swojej pracy naukowej zaadresować.
No właśnie, a skąd tutaj w takim razie te bodźce wzrokowe? Czy one mają rzeczywiście tak duże znaczenie? Bo tak powszechnie może nam to się kojarzyć z tym, że to, na co patrzymy, ma wpływ na to, co robimy, co myślimy, tak?
No na pewno. Pamiętam, wiele filmów też poruszało taki temat, że może nawet warto byłoby w jakiś specjalny sposób to środowisko dostosowywać. Na przykład już od najmłodszych lat przykładamy dużą uwagę do tego, co nasze dzieci widzą. Prawda? Nie pozwalamy dzieciom oglądać drastycznych scen, kolor ścian w pokoju staramy się też dobierać jako coś naprawdę ważnego dla nas, jako dla rodziców. Powstaje wiele nurtów związanych z tym patrzeniem, czyli na przykład patrzenie w niebo. Jako taka metoda terapeutyczna, jako taka metoda właśnie, która ma nam pomóc uporać się na przykład z jakimiś naszymi trudnościami. I znowu, jako neuropsycholog zastanawiam się, czy samo patrzenie w niebo nam pomaga, a może jest w tym niebie coś, co sprawia, że czujemy się lepiej. Może dlatego, że kierujemy wzrok ku górze.
Są takie badania też dotyczące słuchu, jak słuchamy odpowiedniego rodzaju muzyki, prawda, to też jakieś reakcje się wyzwalają. Jak słuchamy na przykład ostrego metalu, to może się obrażą tutaj metalowcy, ale generalnie podnosi nam się trochę ciśnienie bardziej niż jak słuchamy jakiejś muzyki poważnej, spokojnej i tak dalej. I tak samo jest z patrzeniem, tak? Możemy patrzeć na pewne rzeczy i się uspokajać, a możemy patrzeć na pewne rzeczy i to ciśnienie będzie nam rosło.
No na pewno jak niektórzy z nas zobaczą coś, to ciśnienie nam się podniesie i nie musimy tutaj, każdy z nas zna odpowiedź na to, co by mu to ciśnienie podniosło. Dla jednego jest to brudna szklanka w zlewie, dla innego no powiedzmy właśnie jakaś reklama. I tak samo właśnie bodźce słuchowe. Ale myślę, że...
I tu między tym, tą naszą reakcją, naszym patrzeniem, a tym, co zrobimy, co pomyślimy, jest ten mózg jeszcze, tak?
No właśnie.
Który kieruje w prawo albo w lewo.
Tak, ja patrzę na to, czy kieruje w prawo, czy patrzymy bardziej do góry, czy patrzymy bardziej na dół, w prawo, czy w lewo. I okazuje się, że rzeczywiście to ma duże znaczenie. Że już jak popatrzymy nawet historycznie, to warto zwrócić uwagę, że wszystko, co dobre, zawsze jest u góry. To oświecenie,
niebo.
Tak, ta nirwana, ten raj, na który wszyscy czekamy i którego szukamy, niezależnie od religii, religii czy kultury jest umiejscowiony u góry. Natomiast wszyscy wiemy, że to, co nędzne, depresyjne, złe i plugawe, znajduje się na dole. I rzeczywiście ma to odzwierciedlenie też w budowie naszego układu nerwowego. Na przykład patrząc do góry, stymulujemy taki obszar w mózgu, który nazywa się systemem brzusznym uwagi wzrokowej. I okazuje się, że ten system brzuszny ma właśnie większe powiązania z neuroprzekaźnikami, z tymi obszarami w mózgu, które sprzyjają relaksowi, dobremu samopoczuciu. Stąd na przykład, kiedy ktoś medytuje albo nie wiem, uprawia jogę, czy modli się, tak jak wiele religii do tego zachęca, to rzeczywiście może działać. Dlatego, że wtedy właśnie stymulujemy ten strumień brzuszny i czujemy się lepiej.
Czyli możemy to przećwiczyć tak naprawdę. Patrząc w górę, jesteśmy zmęczeni, nie wszędzie mamy możliwość pomodlić się, prawda, albo ogólnie zacząć ćwiczyć jogę, ale możemy popatrzeć w górę, nie wiem, będąc nawet w jakimś zatłoczonym pomieszczeniu i to już powinno nam troszkę pomóc, tak,
postymulować. Czuć się lepiej.
Czuć się lepiej.
Na pewno. Na 100% to, co neuropsychologia wykazała, to, że trening taki neuropsychologiczny musi być regularny. Żeby sieci neuronalne dokonywały pewnej plastyczności, to nie wystarczy jeden raz od wielkiego dzwonu sobie wykonać jakieś ćwiczenie. Tak naprawdę trzeba ten układ nerwowy stymulować, trzeba go regularnie poddawać
tak
podobnej stymulacji. Dokładnie,
tak
bez
jak
pracy.
Na siłowni, prawda? Bez
dokładnie.
Pracy nie ma kołaczy, nie będą
nie ma efektów.
Tak.
I żebyśmy mogli oczekiwać, że ten efekt będzie bardziej długotrwały, myślę, że trzeba by było zastosować bardziej takie systemowe rozwiązanie i trenować. Tak jak niestety współcześnie trenujemy patrzenie w dół.
A jak nie będziemy tak ćwiczyć naszego mózgu, no ogólnie rzecz biorąc, to te sieci neuronalne, o których pani mówiła, czyli te sieci, które łączą i przesyłają ten impuls, co ma być zrobione, tak? One mogą w pewnych obszarach być mniej aktywne, mogą się degradować w jakiś sposób bez tych ćwiczeń?
Na pewno. Natomiast myślę, że taki mechanizm, który tutaj częściej u ludzi zachodzi, to jest coś przeciwnego. Jeśli nie patrzymy do góry, to patrzymy raczej w dół. Rzadko ktoś nie patrzy wtedy nigdzie, więc jak się zastanowimy nad tym, jak nasz styl życia obecnie wygląda, że często nawet sprawdzając godzinę na zegarku, na telefonie, pisząc SMS-y, pracując na komputerze, patrzymy niestety nie nawet na równo z naszym horyzontem, ale patrzymy w dół, a więc stymulujemy przeciwną stronę mózgu, czyli strumień grzbietowy, który z kolei sprzyja i wykazuje troszeczkę taką większą aktywację właśnie wtedy, kiedy czujemy smutek, przygnębienie, depresję. I oczywiście to jest troszeczkę zbyt duża hipoteza i prawdopodobnie niemożliwa obecnie do zbadania, ale jeśli pomyślimy o tym, że obecnie mamy taką plagę depresji, złego nastroju również wśród dzieci i młodzieży i popatrzymy, że te dzieci mało czasu spędzają na patrzenie w niebo i sprawdzanie, która jest godzina za pomocą słońca i czy mama już woła na obiad, a spędza ten czas głównie z oczami wlepionymi niestety w ekrany, to być może jest to jakiś czynnik, który się do tego przyczynia, bo jest to inny rodzaj stymulacji niż jeszcze lata temu.
To jest właśnie ta psychologia eksperymentalna. Co ona bada właściwie? Bo to rozumiem, że to jest taki styk tych badań, eksperymentów i nauki, tak?
Taka psychologia eksperymentalna to jest taki obszar psychologii, w której właśnie poszukujemy pewnych odpowiedzi na pytania, jak ludzie się zachowują i staramy się do tego wykorzystywać nowe metody. Staramy się łączyć pewne paradygmaty, na przykład zaczerpnięte z medycyny, zaczerpnięte z jakichś innych właśnie gałęzi nauki.
I orientowanie tej, przepraszam, uwagi wzrokowej to jest tylko jedna jakby część, co można badać i metod tych badawczych, tak?
Zdecydowanie.
W ramach tej psychologii eksperymentalnej.
Podam nawet taki przykład, że to, co obecnie robię, to wykorzystuję takie gogle, które przesuwają ten obraz w prawo, w lewo, w górę, w dół. To są takie gogle, które były wykorzystywane na przykład u pacjentów z problemami z widzeniem i to były takie gogle, które były właśnie wykorzystywane u pacjentów z zespołem pomijania stronnego po udarach mózgu, u osób z chorobą Parkinsona, ale na inny problem. Natomiast ja zaadaptowałam tą metodę patrząc na właśnie pewne prawidłowości, które występują w układzie nerwowym, żeby zobaczyć, czy ta metoda tutaj również może mieć pewne efekty.
I stąd ta nazwa eksperyment, tak?
Bo no jest to eksperyment. Jest, tak.
Ale będziemy jeszcze może bardziej szczegółowo o tym opowiadać troszkę później, bo chciałam zapytać, jakie są w takim razie wyzwania dla naukowca, dla badacza, który działa na styku tym styku takim neurologii, można powiedzieć, i psychologii, bo to tym się mniej więcej zajmuje neuropsychologia, plus jeszcze tu mamy właśnie eksperymenty, to jakich odpowiedzi wyszukacie, na jakie pytania?
Myślę, że każda osoba tutaj odpowiedziałaby troszeczkę inaczej, dlatego że to, jakie pytania sobie zadajemy, zależy w dużej mierze od naszych zainteresowań, od tego, co w tym zachowaniu człowieka nas najbardziej zastanawia. I myślę, że wyobraźnia naukowców jest nieograniczona. Jeśli popatrzymy na różne dziedziny i oczywiście na psychologię, to możemy naprawdę dla każdego tak naprawdę problemu szukać rozwiązań.
Czasami Ale zostańmy przy tym może orientowaniu uwagi wzrokowej.
Tak, tutaj
czego się jeszcze nie odkryło, czego szukacie?
No ja myślę, że właśnie poszukuję odpowiedzi na to, czy w sposób taki nieinwazyjny, przyjemny, stosując jakieś takie treningi, które każdy z nas mógłby wykonać w domu, możemy poprawiać na przykład swój nastrój, czy możemy w jakiś sposób taki, który będzie też dostępny dla wielu osób pod względem finansowym i takim technologicznym, będzie sprzyjał naszemu dobremu samopoczuciu.
A możemy tutaj w jakiś sposób ustalić na przykład kierunki patrzenia, tak mówiła pani, w górę, w dół, tak? Ale na co wszyscy powinniśmy patrzeć, żeby ten nastrój sobie poprawić, albo wręcz odwrotnie, na co będziemy patrzeć i ten nastrój sobie pogorszymy, wszyscy reagujemy tak samo? Nie.
Prawda? Nie,
to jest
na
dlatego
pewno
chyba
nie.
trudne,
to
bo nie
jest,
można takiej teorii jednej wysnuć, tylko każdy z nas jest trochę inny.
Są pewne prawidłowości. Tak jak na samym początku wspomniałam, na pewno właśnie wiek, płeć, stan zdrowia, to są rzeczy, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób wykazać, że wpływają, tak, na to, w jaki sposób odbieramy te bodźce, jak będzie najlepiej.
Widok na przykład małego dziecka
dla wielu powoduje
rozczulenie, uśmiech, tak?
Ale,
i to o to chodzi, no właśnie.
Ale są osoby, które wcale tak nie reagują, bo kojarzy im się to na przykład z jakimiś bardzo trudnymi doświadczeniami, z czymś, do czego może byli kiedyś zmuszani, czy nie wiem, z natrętnymi pytaniami cioci w święta, nawet w ten sposób. I rzeczywiście badając te bodźce emocjonalne, ludzie są bardziej zgodni co do tego, co jest negatywne. Czyli na przykład jakieś zranione zwierzęta, czy no generalnie obrazy takie tragiczne, tutaj jesteśmy w większości zgodni i bardzo mało osób zareaguje w inny sposób. Natomiast tutaj również no i będzie taka grupa osób, które będą mniej wrażliwe, tak, będą miały bardzo mało empatii i też zareagują inaczej. Stąd są tutaj duże wyzwania dla badacza, ale jeśli dajmy na to, 60% osób zareaguje pozytywnie na przykład na taką terapię, to zdecydowanie warto.
To czy to jest właśnie jakaś metoda rehabilitacji? No powiedzmy to tak, nazwijmy rzecz po imieniu, po to się te badania prowadzi, żeby szukać rozwiązań dla ludzi, którzy no, mają problem, na przykład zaburzenia jak depresja, jakieś zaburzenia afektywne, manie, stany lękowe, czy patrzenie i taka terapia wzrokiem może im pomóc, może być dla nich rehabilitacją?
Mam jeszcze za mało danych, żeby powiedzieć tak, z całą pewnością tak. I na pewno, co już wiemy z wielu badań, nie dla wszystkich. Jeżeli będziemy kogoś zmuszać do czegoś, co mu zupełnie nie odpowiada, możemy mówić o benefitach na przykład biegania, ale jeżeli ktoś nienawidzi biegać, no to no, nie będzie miał tutaj żadnych benefitów. Natomiast takie wstępne dane, które mam, pokazują, że rzeczywiście jest to bardzo obiecujące. Raczej będzie, według mnie przynajmniej, to taka technika wspomagająca,
Ale jakby to miało wyglądać, na przykład, że będzie się wyświetlało pokazy slajdów z jakimiś konkretnymi obrazami i te osoby będą musiały patrzeć i będą się lepiej czuły?
Nie, to tak naprawdę jest bardzo proste. Wystarczy mieć takie fajne gogle na oczach, które przesuwają nam to pole widzenia właśnie troszeczkę w górę. Więc jest to naprawdę, tak jak każdy z nas, nie wiem, wykorzystuje okulary, można nawet kupić takie naklejki na soczewki, które...
Czyli dół zasłaniamy, góra...
To jest bardziej jak pryzmat, że to pole widzenia jest przesunięte, więc jeżeli na przykład w takich goglach chciałaby pani redaktor zgasić światło, to pani chybi o kawałeczek dosłownie. Mniej więcej o 10 stopni, może 15. I bardzo ważny w takim treningu właśnie adaptacji pryzmatycznej, którą się zajmuję, jest ruch. A więc, żeby adaptacja zaszła, powinniśmy wykonywać ruch rękoma. I na przykład wraz z taką znajomą z Kanady wykorzystujemy do tego aplikację na tablet, na jakikolwiek ekran dotykowy, podczas której na ekranie wyświetlają się przesympatyczne kreciki wyskakujące z trawnika, które trzymają tarczę, w którą zadaniem osoby biorącej udział w treningu jest trafić. Więc można to w zasadzie zrobić nawet na swoim telefonie.
Czyli te gogle troszkę ten obraz nam taki rzeczywisty zniekształcają na rzecz tego, do czego my dążymy, tak? Czyli żeby stymulować tą półkulę mózgu, która odpowiada za to widzenie właśnie
tak.
Gdzieś tam w prawo albo gdzieś w lewo albo do góry, bardziej niż my tak naprawdę w zasięgu swojego wzroku
tak,
jesteśmy w stanie.
Tak, dzięki temu ruchowi my zaczynamy, nasz układ nerwowy musi wykonać pewną pracę, a więc się adaptuje do tego przesunięcia i tak jakby uczymy go funkcjonować w tych warunkach przesunięcia w górę. I to okazuje się być dość efektywne.
Doktor Aleksandra Mańkowska z Zakładu Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego jest gościem audycji radiowo-naukowo. My do rozmowy, proszę Państwa, wrócimy po krótkiej przerwie.
Radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja naukowa Radia Gdańsk, przygotowywana we współpracy ze Związkiem Uczelni im. Daniela Fahrenheita. Dziś gościem jest przedstawicielka Uniwersytetu Gdańskiego, neuropsycholożka dr Aleksandra Mańkowska z Zakładu Neuropsychologii Instytutu Psychologii UG, a rozmawiamy o badaniach związanych z orientowaniem uwagi wzrokowej i reakcjami mózgu. Żeby przybliżyć ten temat słuchaczom, powiedzmy, jakie zmiany w mózgu, na przykład będące wynikiem takich chorób jak udar mózgu niedokrwienny, mogą wpływać na to, co my widzimy, na percepcję wzrokową.
Tutaj tych badań jest faktycznie bardzo, bardzo dużo. To, co mnie jeszcze na studiach zafascynowało, to jak pacjenci, którzy właśnie doświadczyli takiego udaru prawej półkuli mózgu, funkcjonują. Okazuje się, że oni właśnie mogą pomijać część przestrzeni, zazwyczaj po przeciwnej stronie do uszkodzenia. Czyli jeżeli
Nie widzą, tak? Po prawej
właśnie.
Stronie, czy
Mówi się, że oni są nieświadomi istnienia tej przestrzeni, dlatego że ich wzrok działa prawidłowo. Obszar mózgu, który odpowiada za powstawanie tego obrazu, również działa prawidłowo. Natomiast oni, jeżeli mieliby na przykład kobietka pomalować swoją twarz, tak jak co dzień, szminką, czy zrobić makijaż oka, pominą zupełnie lewą stronę twarzy. Jeżeli podamy posiłek, to pominą na przykład zupełnie lewą stronę talerza i zjedzą jedynie pół obiadu.
Czyli nie widzą w ogóle talerza?
Nie dostrzegają
czy nie
tej
widzą
części.
Tego, co leży na tym talerzu?
Nie są świadomi, że to tam jest. Jeżeli im obrócimy, absolutnie wszystko będzie normalnie. Zdarzały się również takie przypadki, podczas których te osoby były nieświadome istnienia ich własnej, na przykład lewej połowy ciała. A więc na przykład lewą rękę wyrzucały z łóżka. Mówiły, że nie należy do nich, że to jest kończyna, którą im ktoś tutaj podrzucił albo należy do kogoś innego. Więc jest to takie zaburzenie, które też...
To jest udar prawej półkuli, tak?
Tak, i dużo częściej. Faktycznie pojawia się to po udarze prawej półkuli.
Takie, to ma swoją nawet nazwę naukową, tak? Pomijanie stronne to się nazywa, tak? I to dotyczy, nie zawsze musi się przy udarze coś takiego wydarzyć, prawda? To jest, od czego to zależy właściwie, że
No na pewno od właśnie miejsca uszkodzenia, więc na przykład pacjenci, którzy mają uszkodzenie, ten udar zlokalizowany w lewej półkuli, dużo częściej doświadczają zaburzeń mowy, czyli na przykład nazywamy to afazją i nie potrafią wtedy zbudować swojej wypowiedzi tak jak wcześniej, czy mają problemy z rozumieniem. Natomiast właśnie w prawej półkuli, w zależności gdzie dokładnie i jak rozległo jest to uszkodzenie, możemy doświadczać dosyć różnych objawów. I to pomijanie, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, ono w moim zainteresowaniu badawczym dotyczy bodźców wzrokowych. Natomiast opisane zostały też przypadki pomijania bodźców słuchowych, a więc nie słyszymy tego, co znajduje się na przykład po lewej stronie, czy takich sensorycznych, czyli na przykład mamy niedoczulicę bodźców, które nas dotykają z lewej strony ciała.
I to może być niekoniecznie związane właśnie z tymi bodźcami, że na przykład prawa strona czy lewa strona ciała nie funkcjonuje tak jak wcześniej, bo jest to jakiś skutek właśnie tego niedokrwienia mózgu. To pomijanie może, pomijanie stronne może występować zupełnie niezależnie od tego, tak?
Tak, ciało
czyli ta prawa,
jest.
Czy ta lewa ręka na przykład zdecydowanie no, mogłaby działać, tylko tak. Ktoś może uważać, że ona jest obca, tak?
Dokładnie. Tak naprawdę nie mamy wtedy uszkodzenia ręki, nie mamy uszkodzenia receptorów na skórze.
To jest problem w naszej głowie, tak?
Dokładnie. Dlatego jako neuropsycholog możemy go zaadresować. Mhm. Ponieważ jeśli dotyczyłby właśnie bardziej nerwów obwodowych, czy dotyczyłby narządu ruchu, albo wzroku, wtedy można byłoby udać się też do innego specjalisty. Natomiast jeśli problem dotyczy centralnego układu nerwowego, czyli mózgu, jak najbardziej możemy tutaj starać się zrehabilitować te funkcje, stosując różne znane nam właśnie specjalistom metody.
No właśnie, o to chciałam zapytać, na czym polega taka rehabilitacja, bo pani ma ten swój autorski projekt oparty na tak zwanej adaptacji pryzmatycznej, tak? Na czym to polega, proszę wytłumaczyć, i co jest celem tak naprawdę pracy z pacjentem wtedy?
W przypadku adaptacji pryzmatycznej, jeszcze kilka lat temu, kiedy zaczynałam pracę, właśnie mówiłabym, że jest to taka bardzo nowa i eksperymentalna metoda. Natomiast teraz mogę już spokojnie powiedzieć, że jeśli chodzi o pomoc pacjentom z pomijaniem stronnym, jest to już bardzo dobrze opisana i znana, zwłaszcza na Zachodzie, metoda, która polega na tym, że pacjent, który nie dostrzega, nie zauważa tej lewej strony przestrzeni, ma podczas treningu założone specjalne gogle pryzmatyczne, które przesuwają obraz o 10-15 stopni w prawą stronę i w ten sposób w tych goglach pacjent wykonuje właśnie ćwiczenia polegające na wskazywaniu różnych obiektów. On się po prostu w tych goglach stara trafiać w coś, co przed nim zamieścimy.
To, co pani opowiadała wcześniej o tych krecikach. Tak, na przykład.
Bo jest to przyjemna i taka zgamifikowana metoda,
Czyli rozumiem, że to nie jest jednorazowo, to trzeba cały cykl takich ćwiczeń wykonać. I jeśli ileś razy to zrobimy, to jak zareaguje, jak może zareagować nasz mózg? Czy jak zdejmiemy później te gogle, to zaczniemy widzieć tą stronę talerza?
Co trening coraz bardziej, tak? Dlatego, że to przesunięcie o 10 stopni będzie ono się jakby generalizowało, będzie wpływało na nasz układ nerwowy w ten sposób, że po każdym treningu, wykorzystując taką krótkotrwałą plastyczność układu nerwowego, pewne sieci neuronalne będą się do dostrzegania tego obrazu coraz lepiej przystosowywały. Więc rzeczywiście jest to trening, który jest dość dobrze opisany i co najważniejsze, myślę, dla tych pacjentów, efekty utrzymują się wiele miesięcy również po zakończeniu. Nie jest tak, że kiedy skończymy ćwiczyć, tak? Tak, to wrócimy do stanu sprzed, tylko rzeczywiście, powiem tak kolokwialnie, udaje się naprawić tą funkcję.
To znaczy, że te sieci neuronowe, o których pani mówiła, które w wyniku udaru w jakiś sposób zapominają, tak, jak to wszystko działało wcześniej, można je zaktywizować na nowo, tak, takimi ćwiczeniami.
W zależności od rozległości udaru można na pewno część tych sieci albo właśnie zmusić do tego, żeby ponownie zaczęły działać, ale jeśli nie, to nasz mózg jest na tyle plastycznym i mądrym organem, że zacznie sobie szukać innego miejsca w mózgu, które będzie mogło przejąć tą funkcję. Skoro my mu pokażemy, że jest to tak ważne dla nas, żeby tą połowę przestrzeni znowu widzieć, no to on znajdzie drogę przy tym treningu.
To są takie bardzo obiecujące badania, które od razu nasuwa się pytanie, a co z innymi problemami, z innymi jakimiś deficytami, niekoniecznie w przypadku udarów, ale na przykład zaburzeń pamięci związanych z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, innymi chorobami, gdzie dochodzi do degeneracji komórek w mózgu, czy też chociażby u osób z jakimiś trudnościami emocjonalnymi, czy taka terapia mogłaby być stosowana też w innych przypadkach?
Właśnie ta metoda została zaadaptowana na przykład do pomocy pacjentom z chorobą Parkinsona, którzy również doświadczają tego zespołu pomijania stronnego, chociaż ma on inne podłoże. I tak na przykład ja w swoich badaniach staram się sprawdzić, czy troszeczkę modyfikując tą metodę, możemy pomóc pacjentom z problemami z nastrojem. Czy to o charakterze właśnie depresji, czy bardziej o charakterze takiego zwiększonego pobudzenia jak mania. I niestety nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Muszę tutaj być szczera, że badania wciąż trwają, że właśnie jest wiele czynników, które w takich badaniach musimy kontrolować.
Czyli na przykład wiek pacjenta może mieć znaczenie,
tak? Na przykład wiek, właśnie obciążenie.
Że młode osoby mają ten mózg bardziej plastyczny niż osoby w wieku starszym.
Dokładnie. Chociaż mówimy, że rozwój trwa całe życie, to jednak mózg seniora troszeczkę inaczej pracuje niż mózg osoby młodej. Więc na pewno rodzaj tego treningu musi być dostosowany, ale też nie możemy zapominać o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest etiologia tych problemów. Czyli jeśli mamy depresję, która wynika z na przykład udaru, bo również zdarzają się takie przypadki, to ona będzie wymagała innego podejścia niż taka depresja, która wynika na przykład z reakcji na bardzo trudną sytuację, czy z jakichś takich zaburzeń równowagi neuroprzekaźników w mózgu. Więc zanim zaczynamy leczyć jakąś nową metodą, musimy bardzo uważnie przyjrzeć się, dobrać grupę, musimy bardzo dobrze
wiedzieć, czego... Czyli trzeba zacząć od przebadania na przykład osób zdrowych?
Dokładnie.
Żeby wiedzieć, jaki mamy stan wyjściowy, tak?
Tak, i spróbować odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Jaki jest mechanizm, który odpowiada za tą metodę, tak? Co z tego, że coś działa, jak nie wiemy, jak działa? Jeśli nie wiemy, jak działa, to może to powodować na przykład jakieś dodatkowe problemy.
Bo tak sobie myślę, że słuchacze mogą myśleć, ale po co badać tych zdrowych, skoro wszystko dobrze widzą, tak?
Tak.
Ale to tak jest w nauce, że musi być grupa porównawcza, tak? Czyli ci zdrowi
muszą przetrzeć szlak.
Przetrzeć szlak.
Czyli na przykład u osoby zdrowej patrzę obecnie na to, czy przy takim treningu adaptacji pryzmatycznej możemy spodziewać się, że po krótkim treningu taka osoba zacznie spoglądać na przykład na obrazki, które pokazuje w bardziej pozytywny sposób. Czy na takiej prostej skali oceny, czy ten nastrój po treningu się poprawia, czy się pogarsza? I czy te efekty się utrzymują?
Pani sama wymyśliła te gogle, które pani zakłada swoim pacjentom. Do tego, rozumiem, będzie jakaś później aplikacja. Mm-hmm. Żeby można było takie ćwiczenia nawet samemu w domu gdzieś wykonywać, tak? Będzie jakiś patent, tak to w tym kierunku to idzie?
Gogle właśnie nie są aż tak nowe. Pomysł zaczerpnęłam czytając artykuły właśnie amerykańskie.
Czyli już jest patent na to.
Tak, są firmy, które produkują takie właśnie naklejki, które każdy w zasadzie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, może sobie kupić i robić taki trening w domu. Właśnie uniwersytet, z którym współpracuję, z Kanady, opatentował taką aplikację. Tylko że ta aplikacja jest właśnie dostępna tylko i wyłącznie tam. Jest bardzo trudno uzyskać do niej dostęp. I
przydałoby się w Polsce coś takiego, żeby dostęp
moim
był
zdaniem bardzo by się przydało dla naszych pacjentów, dla naszych klinik. Tym bardziej, że ten trening jest bardzo przyjemny. Naprawdę, on jest krótki. To trwa dosłownie 10-15 minut. Troszkę można się przy tym pośmiać, dlatego że nosząc takie gogle, które są dosyć duże, takie jak spawalnicze, które dają na początku takie uczucie jak w takich goglach, które właśnie zmieniają sposób widzenia i na przykład doświadczamy takiego lekkiego zawrotu głowy. I bardzo fajnie, każdy szybko widzi efekty. Każdy z nas to lubi.
To nie jest tylko tak, że pacjent ma na głowie gogle, on jeszcze jest, ma diody, tak? Od urządzeń, EEG. EEG, które badają reakcję mózgu. Tak?
To jest akurat tutaj coś, co ja wykorzystuję w badaniach, dlatego że staram się za pomocą EEG sprawdzić, czy to, co widzę na poziomie zachowania, widzę w tych cyferkach, które mi się gdzieś wyświetlają po badaniu, czy są też zmiany właśnie na poziomie układu nerwowego. Stąd w domu nikt nie musiałby już żadnych czepków na głowę zakładać, wystarczyłoby własne gogle, tablet albo inny ekran dotykowy i chwila ciszy i spokoju, żeby móc spokojnie zagrać w grę, która w jakiś sposób będzie też motywowała do tego, żeby taki trening powtarzać, myślę, że przez około 30 dni.
Pani realizuje też grant Narodowego Centrum Nauki, który jest związany z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Dotyczy wpływu tego wirusa na zaburzenia funkcjonowania prawej półkuli mózgu i neurofizjologiczne następstwa COVID-19. Czy da się już wyciągnąć jakieś wnioski, jak ten COVID wpłynął na osoby, które, rozumiem, przechorowały? Bo sporo się jakiś czas temu mówiło o mgle covidowej, takie kolokwialne stwierdzenia padały wielokrotnie. Bardzo dużo osób skarży się na problemy z pamięcią i obwiniają o to właśnie COVID. I pytanie jest, czy mają trochę racji?
Myślę, że mają. Tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że no COVID bardzo mocno nas wszystkich dotknął. Niektórzy mieli to szczęście, że mniej, a niektórzy mieli bardzo dużego pecha doświadczyć całego spektrum właśnie objawów, o których pani redaktor wspomina. Myślę, że te problemy pamięciowe, one są jednymi z najbardziej dramatycznych, dlatego że tracąc pamięć, tracąc zdolność do zapamiętywania, często tracimy taką możliwość funkcjonowania efektywnego, zawodowo.
Bardziej prawa czy lewa półkula nie lubi COVID-u?
I na to pytanie niestety nie uda mi się odpowiedzieć. My w naszych badaniach testujemy taką hipotezę, która dotyczy prawej półkuli i mam już dowody na to, że faktycznie wydatkowanie energii, za które odpowiedzialna jest prawa półkula, może być u większości osób zdecydowanie upośledzone. Stąd to uczucie zmęczenia, że nam nie starcza już tego paliwa, żeby pewne rzeczy dokończyć tak jak kiedyś. Czujemy wyraźnie tą różnicę, ale są też pacjenci, którzy ewidentnie mają objawy, które dotyczą bardziej języka i raczej spodziewamy się tutaj, że doświadczyli czegoś takiego, co też nazywamy neuro-COVID-em i być może bardziej bezpośrednio uszkodzenia doświadczyła lewa półkula.
Czy te badania jeszcze trwają? Ktoś by się chciał poświęcić nauce i mieć swój wkład w szukanie rozwiązań, to może się gdzieś zgłosić?
Tak, serdecznie zapraszam. Poszukujemy osób w wieku średnim i osób starszych. Brakuje nam obecnie troszkę bardziej panów niż pań. Panie się na początku troszkę bardziej zmobilizowały i trafiły do nas na badania, więc zachęcam przede wszystkim panów o taką mobilizację.
Można panów, którzy przechorowali COVID.
Panów, którzy przechorowali COVID.
Trzeba mieć na to jakiś dowód, zaświadczenie lekarskie?
Nasze badania obejmują również badanie biochemiczne i my będziemy patrzeć tutaj na to, czy ktoś przechorował, głównie na poziomie przeciwciał. Więc
czyli nikt nie oszuka?
Nie. Zgłaszają się też osoby, które właśnie są same ciekawe, tak, czy przechorowały. Na przykład nie doświadczyły przez cały ten okres żadnych objawów i nie wiedzą.
Ale trzeba coś nie pamiętać, mieć problemy z pamięcią, żeby się zgłosić, czy wystarczy tylko przechorować.
Niekoniecznie, nie trzeba mieć dużych problemów. Takie osoby, które tych problemów dużych, wyraźnych nie mają, również bardzo chętnie zbadamy i zobaczymy, czy na przykład został jakiś ślad właśnie w układzie nerwowym. Jest wiele głośnych takich raportów, na przykład ostatnio opublikowany w Nature, które pokazują, że te zmiany są po prostu przeogromne, które dotykają wielkich mas istoty białej, istoty szarej mózgu, że nasze mózgi się, można powiedzieć, kolokwialnie skurczyły po COVID-zie. Mam nadzieję, tutaj mamy taką sytuację win-win, że nasze badania, nieważne czy pokażą właśnie, że Nature opublikowało.
Może niektórzy woleliby nie wiedzieć, że im się mózg skurczył.
No właśnie. Ale my chcielibyśmy też pokazać, że rzeczywiście jeśli te zmiany są, to na pewno nie u wszystkich aż tak ogromne, że nasze mózgi właśnie dosyć może dobrze się regenerują. Może to zależy od wieku, stąd udział osób takich młodszych i seniorów, żebyśmy mogli porównać i obiektywnie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy COVID-19 spowodował przyspieszone starzenie się układu nerwowego?
No właśnie, jak ktoś by chciał wziąć udział w tym projekcie, to gdzie może się dowiedzieć więcej?
Na pewno na naszym fanpage'u na Facebooku, czyli Zakład Neuropsychologii UG. Tam mamy podwieszony formularz, za pomocą którego można się do nas zgłosić. Niedługo również uruchomimy stronę internetową badaniecovid.ug.edu.pl. Ona jeszcze nie jest czynna, więc tutaj jeszcze spokojnie, ale niedługo będzie można troszeczkę bardziej, może łatwiej znaleźć w sieci.
Doktor Aleksandra Mańkowska z Zakładu Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.